sformułowałeś takie cztery główne tezy. Wystawiamy utwór, a nie klisze literackie. Gustaw Konrad to nie jest jedna postać. I wspomniałeś też, że trzeba grać w układzie numerycznym, a nie takim, jak jest zamieszczony w każdym wydaniu, czyli nie od części drugiej, czwartej, trzeciej i pierwszej, tylko 1, 2, 3, 4. Zastanawiałem się, czy to wynika z takiej twojej chęci ucieczki od obrzędowości dziadów. Bo jeśli zaczynamy od drugiej części, to zawsze ten obrzęd, rytuał cmentarny zaraża inne części spektaklu. Zaczynamy na cmentarzu, ciągle z 1 listopada czy dzień zaduszny i zmarli przychodzą. Jakaś gromada chce się z nimi skomunikować. Jeśli tą drugą część przesuniemy troszkę w inne miejsce spektaklu i zaczniemy od jedynki, tak jak u ciebie, przedstawienie robi się troszkę o czymś innym.
No tak, bo skąd się bierze układ, który jest jakby kanoniczny? W sensie, że się drukuje też dziady upiór, drukuje się tak upiór, druga część, czwarta część, trzecia część, ustęp, ewentualnie pierwsza część jako aneks. To się bierze stąd, że Mickiewicz wiele, wiele lat później, kiedy właśnie już pisał te Księgi Narodu Polskiego, napisał do francuskiego wydawcy, który powiedział, słuchaj, to jakby się kupy nie trzyma, jak było francuskie wydanie. I on powiedział, nie, naprawdę to jest bardzo spójne, proszę nie bądź przerażony i w jakimś tam liście, naprawdę takim praktycznym liście pisze, słuchaj, bo to jest bardzo proste, to jest naprawdę, tam jest jeden bohater i ten jeden, skąd też się bierze ten jeden bohater. I ten jeden bohater, to on widzi, że na początku, no to on jest pewnie tym widmem, o którym mówią w upiorze i potem jest w drugiej części, no ale go nie widać, no ale on tam naprawdę jest i potem w czwartej części on jest martwy, ale to jest zupełnie nieważne, ale i potem w trzeciej części i to jest naprawdę spójne i bardzo proste do przeczytania. Jakby i w tym tekście, jakby Mickiewicz sam pisze o swoim dramacie, widać jakby, że on naprawdę wciska temu redaktorowi jakiś kit, no bo jakby to nie tłumaczy, dlaczego ten bohater, który przechodzi przez wszystkie części, by miał być martwy w drugim utworze, a potem znowu żywy w trzecim, no bo Gustaw jest martwy, Gustaw jest zombie w czwartej części, więc według Mickiewicza powinno być tak, że przychodzi trup na obrzęd, potem jest martwy i potem zmienia się z Gustawa, siedzi w więzieniu i staje się znowu żywy. Coś jakby już to, co opowiadam, jest fascynujące, ale to nie jest to, co Mickiewicz napisał. To on napisał, że nie, to jest wszystko zrozumiałe, bo to jest po prostu ta sama postać. Tam jest taka spójność narzucona, która jakby powstała wiele lat po tym, jak on napisał te wszystkie części. Więc stąd to się bierze. Moim założeniem było coś o wiele prostszego tego, co ty mówisz. I znowu jakby, jakby to jest, jakby to, co ty piszesz, jest też bardzo, bardzo, mówisz, to jest bardzo ciekawe o tym, że odchodzenie od obrzędowości. Mnie interesowało bardziej, że jakby wziąć autora na poważnie, że jeżeli jakiś człowiek, który nie jest wariatem, pisze pierwsza część utworu, to pewnie ma na myśli, że to jest część pierwsza. I potem jak pisze, że to jest druga część utworu, to pewnie ma na myśli, że ona idzie po pierwszej, a przed trzecią. A że jeżeli jest trzecia, to pewnie ona będzie przed czwartą, a po drugiej. I tak dalej. Rozumiesz, no i są Himalaje. To znaczy jakby to jest bardzo...
To była gra z czytelnikiem?
Że to było jest bardzo proste. No jaka gra? Która?
No gra z czytelnikiem, że najpierw czytamy część czwartą, a dopiero potem pierwszą.
Nie, pierwsza w ogóle jakby nie została opublikowana, nie została
wydana.
No tak,
ale zaczęło się od drugiej, potem skoczyliśmy
wydał drugą i czwartą.
Trzecia,
więc
jeśli to jest utwór oryginalny i rewolucyjny, tak jak mówiłeś wcześniej, to być może jednym elementem tej rewolucji było zaburzenie chronologii pewnej, czy zaburzenie linearności odbioru tego dzieła. Jeśli skaczemy po różnych numerkach, to nie możemy czytać od deski do deski, czy myśleć od deski, linearnie o bohaterze
ale
świecie.
Ale w tym wywodzie to by znaczyło, że właściwie wszystko jest dozwolone. Że właściwie wszystko, no bo jeżeli jest gra z czytelnikiem i nie wiadomo w jakiej kolejności, no to nie wiadomo w jakiej kolejności i znowu wchodzimy w takie właśnie mętne rejony metafizyki słowiańskiej, nie, że właściwie nie wiadomo i to mistyczne i tak naprawdę chodzi o cierpienie narodu i najlepiej iść do kościoła. Nie, jakby coś takiego się z tego wyłania. Więc moim zdaniem jakby, żeby nie wchodzić w męty, tylko w klarowność i jakby jasność, no to bierzemy po prostu autora na poważnie. To jest jakby niewielki postulat i taki dosyć zrozumiały chyba. Jeżeli facet napisał drugą i czwartą część, wydał je razem, i potem po wielu latach pisze trzecią część, no to znaczy, że ta trzecia część się wydarza między drugą a czwartą, chyba żeby chciał, że ta część się wydarzyła potem, no to by ją nazwał piątą. To jest chyba oczywiste, zresztą intencja autora nie jest tu najważniejsza. Najważniejszy jest tekst. Jakby najważniejszy jest tekst i tekst jest jakby klarowny w tym, więc my czytamy ten tekst 1, 2, 3, 4. Tak jakby rozdziały książki. No to jakby to jest dla mnie elementarne. I wydaje mi się, że każde inne tłumaczenie jest właśnie mistyczne. Jest jakieś takie zamazuje. Bo w tej narracji 1, 2, 3, 4 to też się układa w jakiś bardzo klarowny pejzaż. Bo się dzieje coś takiego, że mamy na początku ludzi idących na rytuał. O tym jest część pierwsza. Ludzie idą przez las na rytuał. W drugiej części widzimy ten rytuał, niesamowite. W międzyczasie jest wiersz Upiór, który jest rzeczywiście publikowany przed drugą częścią i tak Mickiewicz chciał, więc w międzyczasie jest mowa o tym, że po okolicy krąży jakieś zombie, bardzo jakby czytelne w tym, że idą na rytuał, potem po okolicy krąży jakiś zombie, potem jest ta druga część, w której wywołują duchy, na końcu zjawia się jakiś upiór, z którym nie mogą sobie poradzić, uciekają, to się urywa. Potem jakby jesteśmy w bardzo konkretnym historycznym pejzażu Wilna i te wszystkie sprawy polityczno-więzienno-torturowe się wydarzają. Potem jest ustęp, który opowiada o wygnańcach, czyli jakby dalsze losy tych albo podobnych do tych, co widzieliśmy w trzeciej
jest
części.
Jest jeszcze klamra, czyli scena dziewiąta.
Tak, która nawiązuje oczywiście do drugiej części, absolutnie, że jakby że to się dzieje w tym samym czasie, że lud sobie tu wywołuje te duchy, a tu ci młodzi panowie cierpią. I potem jakby znowu wracamy do tego lasu w czwartej części i spotykamy księdza i przychodzi do niego upiór jakiś straszny. Ten ksiądz nie rozpoznaje tego upiora, w końcu go rozpoznaje jako swojego byłego ucznia, w końcu widzi, że to jest zombie, czyli że jest jakby nieżywy, że to jest człowiek martwy. No i na końcu zostajemy w tym lesie, w którym byliśmy na początku, bez jakiegoś przebiegu fabularnego.
Jeszcze zapomniałeś o postaci dziewicy z pierwszej części, która czyta książkę.
Tak, tak.
Czy ona jest jakimś przewodnikiem przez układ, który ty układasz z dziadów?
No mamy na początku pierwszej części bardzo długi monolog dziewicy, gdzie ona mówi o swojej samotności, że nie ma się do kogo odezwać. I to będzie temat we wszystkich częściach dziadów, bo dziady są utworem o outsiderach, są o tym, że jest o ludziach, którzy nie mogą się skomunikować ze światem, którzy, no Konrad mówi, po co, cóż po ludziach, jakby to jest jego podstawowy problem, nie ma do kogo się odezwać. I dziewica ma ten sam problem.
W przedstawieniu dziewica ma także inne teksty oprócz tego
nie,
z pierwszej
nie,
części.
Właśnie dziewica nie.
To jest inna postać już wtedy, no, Ilczu gra różne postacie wtedy?
No to jest chyba oczywiste, że są inne postacie, bo to
ale
jest taki
okropny
tekst.
Na scenie widzimy aktora w różnych wcieleniach, no. To szukamy łącznika. Jest z nim ciało, głos aktora, jego wygląd.
No tak.
I wtedy w głowie widza dzieje się coś takiego, to jest ta sama postać, tylko wędruje przez czas, zmienia może kostiumy, ale tak
jesteś
naprawdę
skażony
jest ciągle,
właśnie tym mętnym
jestem,
czytaniem Gustavo Konradowym. Ta sama postać, ale tu jest martwa,
nie, bo
tu
chcę
żywa,
zapytać o to,
błądzi.
Czy postać dziewicy grana przez Annę Ilczuk zastąpiła tą silną, tajemniczą osobowość, o której mówił Mickiewicz, czyli Gustava Konrada w twoim przedstawieniu, że to jest ten spajający element przez wszystkie części? Skoro
no, na pewno
Gustaw
jest
nie
tak,
jest tożsamy z Konradem.
U nas rzeczywiście jest tak, że Anna Ilczuk wygłasza we wszystkie wstępy, bo w każdej części dziadów jest jakiś bardzo mocny wstęp autorski. Na przykład w drugiej części bardzo znany ten początek, gdzie on pisze, że wszystko dokładnie zrelacjonował tak, jak usłyszał na wsi u siebie z tego obrzędu, co jest oczywiście kłamstwem. Stanisław Pigoń w swojej książce Formowanie dziadów, część druga, dokładnie opisał, że nigdy nie było takiego rytuału, jak Mickiewicz opisuje, że to jest jakby wymysł literacki, więc tam to jest jakby taka literacka ściema, bardzo piękna. Potem jest w trzeciej części długi, bardzo piękny też jakby wstęp taki historyczny opowiadający o tym, co się dzieje obecnie na Litwie, znaczy w czasach Mickiewicza. A nie, jeszcze ona mówi didaskalia czasami, jak nie mieliśmy środków inscenizacyjnych.
Dedykacje chyba, ile pamiętam.
I dedykacje, dedykacje, czyli początek, czyli Janu Sobolewskiemu, tam Mickiewicz dedykuje ten utwór. I na końcu wiersz do przyjaciół Moskali, ona też go czyta. Więc raczej po prostu ona jakś taki ma funkcję didaskaliów, bym powiedział. Didaskaliów. Ona po prostu mówi didaskalia do widowni. Jakby wszystkie takie uwagi, wszystkie z marginesu, więc ona nie jest silną postacią.
Jeśli po scenie chodzi ktoś, kto mówi didaskalia od autorskie teksty i intro, czyli monolog dziewicy z pierwszej części, to od razu widz wychowany na tradycyjnym teatrze rozumie, że jest nasz przewodnik
super.
Po świecie, że jest to ktoś, kto ten świat kreuje albo próbuje go zrozumieć, i takim jest podróżnikiem przez czas, przez tekst, przez konteksty. I wtedy my albo idziemy za nią, a raczej idziemy za nią, a nie tak jak ty myślimy, że to są oddzielne postaci, tylko zintensyfikowane w jednej aktorce.
Nie, no ja myślę, że ona jest jakąś gospodynią tego całego wieczoru, czy tego całego dnia, to nie jest wieczór, bo to są 14 godzin, więc ona też się kłania przed Bartkiem na końcu tych 14 godzin, bo też jakby, bo mi się wydawało rzeczywiście, że ona jest z nami od początku do końca, ale raczej jako taka gospodyni, gospodarz rodzaju żeńskiego całego tego dnia z dziadami. Ona też grała w ustępie i coś mówi w ustępie. Ja myślę, że wszystkie te konstrukcje są jakby słuszne. Proszę jakby je konstruować, tylko proszę nie wymagać, żebym ja te same konstruował. Ja jestem prostszy po prostu.
Zaskoczyłeś mnie bardzo, bo najpierw była premiera drugiej i czwartej części Dziadów i genialna, fenomenalna rola Porczyka jako Gustawa. I w świetle tych wszystkich twoich tez, że to nie jest jedna postać, Gustaw Konrad, byłem zdziwiony, że Porczyk zagrał Konrada w trzeciej części. Bo też widz tradycyjny, wychowany na tradycyjnym teatrze skleja sobie te postaci.
No tak, bo jednak uznałem, że coś Mickiewicz miał na myśli, czy coś jakby w tekście wynika z tego, że zahacza się jednak o tego Gustawa, że on mówi tutaj umarł Gustaw, tutaj narodził się Konrad. Jakby nie miałem powodu myśleć, że w obrębie jednego utworu, jeżeli Mickiewicz używa tej samej nazwy Gustaw w dwóch różnych miejscach, dla dwóch zupełnie różnych, że to są jednak różne postaci, że jednak jemu chodzi o to, że tu jest jakiś łącznik między nimi, że to jest jakiś temat i ten temat się ciągnie, ale to jakby to nie jest jedna osoba, bo to nie może być jedna osoba, ale jakby, że jest to nawiązanie. Tak samo jak między guślarzem, no bo guślarz i ksiądz Piotr też jakby tradycyjnie są grane przez tego mojego samego aktora i też u nas tak jest. U nas tak jest, że Mariusz Kilian gra te dwie postacie i to ma wielki sens, bo potem w ustępie się mówi, że Oleszkiewicz, który był inspiracją Mickiewicza dla księdza Piotra, czyli taki malarz, jakby Mickiewicz poznał takiego mistyka malarza Oleszkiewicza w Petersburgu i myśląc o nim napisał księdza Piotra. I potem w ustępie jest mowa o Oleszkiewiczu, że mniej malarz, bardziej guślarz. Więc jakby Mickiewicz sam też jakby łączy te dwie postaci i rzeczywiście to jest bardzo podobne. Więc jakby te nawiązania, które rzeczywiście są w tekście, no nie chciałem ich burzyć, tylko nie musiałem ich podkreślać. I też nie chciałem, żeby w programie było napisane Gustaw Konrad, czego po prostu nie ma w tekście.